Dzień dobry, przy mikrofonie Iwona Piętak. 4 października 2024 roku w Kantorówce, Ośrodku Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się spotkanie, podczas którego wspominano Józefę Kantor, ciotkę Tadeusza Kantora. Nauczycielka i harcmistrzyni, jako więźniarka obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück, założyła tajną drużynę starszych harcerek Mury. Uczestnicy wydarzenia w Wielopolu Skrzyńskim obejrzeli film pod tytułem Mury, zrealizowany przez telewizję Polonia, a Józefę Kantor wspominał m.in. jej krewny Zdzisław Kantor. Audycja jest zapisem rozmów z uczestnikami spotkania. Nauczycielka i harcmistrzyni. Wspomnienie o Józefie Kantor.
Witam wszystkich bardzo serdecznie na wieczorze wspomnieniowym poświęconym Józefie Kantor w Dniu Polskiej Harcerki.
Irena Walat, kierownik kantorówki Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.
Józefa Kantor, harcmistrzyni, nauczycielka i wybitny pedagog. W obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbrück założyła tajną drużynę starszych harcerek Mury. Była przewodniczką duchową, nazywaną przez współwięźniarki proboszczem. Przez ponad 60 lat jej życie było związane z Górnym Śląskiem. Patriotka polska, propagatorka języka polskiego i kultury polskiej na terenach włączonych do macierzy po powstaniach śląskich i plebiscycie. Niezwykle skromna, mocno wyczulona na krzywdę ludzką, biedę i nierówności społeczne. Jej program wychowawczy mieścił się w dwóch słowach – Bóg i ojczyzna. Decyzja o przyjęciu posady nauczycielki na Górnym Śląsku była równoznaczna z rezygnacją z małżeństwa i własnej rodziny. Rodziną Józefy Kantor stała się młodzież szkolna oraz harcerze. Drodzy Państwo, posłuchajcie, obejrzyjcie opowieść o czasach i miejscu, w którym kromka chleba była najcenniejszym prezentem w Boże Narodzenie, o pozbawionym nazwiska, ale nie dumy i godności numerze 7264 w bestialskim obozie koncentracyjnym Ravensbrück, w którym eksperymentowano na kobietach. Józefa Kantor, ciotka Tadeusza Kantora, którą bardzo lubił, a która też próbowała, choć w części, wypełnić nieobecność ojca w życiu syna. Józefa Kantor, harcmistrzyni, nauczycielka, wzór dla młodych pokoleń, siostra Mariana Kantora, z którym podczas II wojny światowej kolportowała podziemną prasę, prowadziła nasłuch radiowy, za co aresztowana przez gestapo, spędziła wiele miesięcy zamknięta w więzieniu, a potem w obozie w Ravensbrück. To o niej dziś będziemy opowiadać.
Zdzisław Kantor, jestem tą osobą, która jeszcze pamięta Józefę Kantor pełną werwy, chociaż jej wiek, bo była osobą długowieczną, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, zdecydowanie ponad 90-letnią, kiedy umarła, ale ja ją pamiętam jeszcze z czasów, kiedy jako małe dziecko siadałem z kuzynostwem na takim perskim dywanie, a ona nam czytała Szewczyka Tratewkę. To było w Tychach, a potem w Sosnowcu, gdzie mieszkała pod koniec życia, czyli po części na Śląsku, po części w Zagłębiu Dąbrowskim tak zwanym. I Józefa była najmocniej z tym obszarem związana, bo to już jako dojrzała osoba przybyła na Śląsk za swoim bratem, Marianem Kantorem, który potem przybrał do nazwiska pseudonim Mirski, jako że był legionistą. I on przybył na Śląsk i według nie do końca potwierdzonych faktów już podczas III Powstania Śląskiego był na Śląsku, a potem budował szkolnictwo polskie na Śląsku, a że wzorem starszego brata Józefa skończyła seminarium nauczycielskie, no to ona zanim przybyła na Śląsk i tutaj zaczęła się jej taka nauczycielska kariera z prawdziwego zdarzenia. To zresztą było powodem do tego, żeby nigdy nie wyszła za mąż. Tak jak na Podkarpaciu czy w dawnej Galicji i w części ziem polskich, które podlegały monarchii austro-węgierskiej. Nie można było bez matury być na przykład dyrektorem szkoły, bo trzeba było mieć przynajmniej maturę. Tak, na Śląsku już tego problemu nie było. Szkolnictwo trzeba było budować od podstaw, więc i kariera Mariana Kantora, i kariera Józki się szybko rozwijała. Tym bardziej, że on został dyrektorem szkoły w Szopienicach, to jest dzielnica Katowic obecnie. A Józka była z tą dzielnicą i z tą szkołą związana do śmierci i nawet do dzisiaj ta szkoła nosi jej imię. Natomiast powiedziałem, że tam ceną było to, że nie wyszła za mąż, bo w województwie śląskim, które cieszyło się autonomią w okresie międzywojennym, była taka zasada, że w momencie, kiedy kobieta wychodziła za mąż, musiała zrezygnować z pracy w szkolnictwie. To dotyczyło nauczycielek. Ona tego nie chciała zrobić. Do końca poświęciła się wychowaniu młodzieży, dzieci i w związku z tym mężatką nigdy nie była.
A jakie były te początki jej życia? Gdzie się urodziła? Ona była ciotką Tadeusza Kantora, który tutaj z Wielopolem Skrzyńskim jest związany, tutaj się urodził.
Generalnie rodzina związana jest bardzo mocno z Tarnowem. Tam zresztą grób rodzinny do dzisiaj się znajduje, rodzina Kantorów na Starym Cmentarzu. Tam zresztą jest symboliczny grób Mariana Kantora-Mirskiego, bo on zginął w Auschwitz i jest tylko symboliczny ten jego pochówek. Więc Kantorowie rodzili się w Tarnowie. A jeśli idzie o ciotkę, to całe życie związała potem ze Śląskiem i pamiętam taki moment, kiedy mój dziadek, a jej brat Karol zmarł był, to ciotka powiedziała, wiesz co, jak chcesz, to tam w tym grobie są jeszcze dwa miejsca, to pochowaj tam Karola. Ja tam leżeć nie będę, bo ona chciała ze swoją koleżanką spocząć w Szopienicach tuż obok szkoły, w której uczyła i tak zresztą się stało.
Mówi pan o swojej ciotce Józka. To takie bardzo serdeczne określenie kogoś jednak starszego, z innego pokolenia. Tak w pana pamięci funkcjonuje?
Tak mówili o niej wszyscy. Ona nie tworzyła jakichś sztucznych barier. Była nauczycielką przez kilkadziesiąt lat, ale nigdy nie niósł się za nią taki zapaszek takiego dydaktyzmu, pewnego doktrynerstwa nauczycielskiego i tak dalej, i tak dalej. Ona była bardzo daleka od tego, nigdy nie budowała jakichś barier i o ile chciano wypowiedzieć się o niej bardziej z szacunkiem, to się wtedy mówiła ciotka Józka albo ciocia Józia. Ale generalnie to było tak, że się mówiło, Józki nie ma, poszła do kościoła, albo Józka coś tam, albo dzwonił do Józki biskup i tak to mniej więcej wyglądało.
Na swojej drodze życiowej Józefa Kantor stanęła przed trudnym wyzwaniem. Została więźniarką obozu koncentracyjnego. No i tam okazuje się, że dokonała wielkich rzeczy.
No, ale to była osoba zawsze nietuzinkowa. To znaczy, żyjemy w takim świecie, w którym wszyscy za wszelką cenę chcą sprzedawać siebie, często nawet w lepszej wersji niż jest w istocie. Wszelkie te social media, które służą jakiejś autopromocji, gdyby ona dzisiaj żyła, byłyby jej kompletnie obce. Ona nigdy nie stawiała swojej osoby na pierwszym miejscu. Zawsze było coś istotniejszego. Natomiast robiąc rzeczy zwykłe, to się samo przez się narzucało, że nie dało się po prostu przejść koło niej obojętnie. Ona po prostu emanowała taką swoistą aurą. Zawsze była autorytetem, przynajmniej jak pamiętam, to zawsze była autorytetem takim rodzinnym. Jak trzeba było coś rozstrzygnąć, to zdanie jej było bardzo istotne. Również Tadeusz się z jej zdaniem mocno liczył. Mój ojciec, który pewnego dnia wybrał się na studia do Krakowa, też jechał z listem polecającym od ciotki Józki. Co było w liście, tak do końca ojciec nie wiedział, natomiast miał go przedstawić Tadeuszowi, który ówcześnie był profesorem na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przekazał list, jak opowiadał Tadeusz pomruczał pod nosem i mówi: Józka prosi, żebym cię przygarnął. No to tam jest pokój, posprzątaj go sobie. Te obrazy, które tam są, możesz zostawić i weź jeden, idź na kleparz, sprzedaj to, może będzie na obiad. W każdym bądź razie takie działanie ciotki wywołało fakt, że mój ojciec 2 lata mieszkał u Tadeusza, zanim się jakoś tam usamodzielił i znalazł jakąś inną stację. Także jej zdanie było zawsze bardzo istotne, a w przypadku Tadeusza to jeszcze była kwestia taka, że ona dla niego w pewnym sensie zastępowała ojca, może w ten sposób. Ojciec poszedł na wojnę, jak wielu nie wrócił, nie w sensie tego, że zginął, tylko po prostu okoliczności go gdzieś tam zagnały w całkiem inne miejsce. Tam robił karierę, bo na Śląsku był postacią bardzo znaną. Nawet z wojewodą grażyńskim miał trochę takich politycznych starć. No w każdym bądź razie w sensie fizycznym do domu praktycznie już nie powrócił. Natomiast ciotka zawsze stanowiła taką podporę ewentualną, ostoję, gdzie zawsze tam Tadeusz mógł coś dla siebie przynajmniej w sferze uczuciowej odnaleźć. Także była to naprawdę taka postać szczególna.
Nasze muzeum utrzymuje bardzo bliską więź z rodziną Tadeusza, kantora.
Irena Walat, kierowniczka kantorówki.
Jednym z przyjaciół tutaj naszego muzeum jest Zdzisław Kantor, rodzina ze strony ojca Tadeusza. Któregoś razu dostaliśmy w prezencie przesyłkę pocztową, w której właśnie była książka o Józefie Kantor, autorki Eweliny Małachowskiej, wydana przez IPN, oddział w Katowicach. Mam tę książkę tutaj przed sobą i to był taki moment inspiracji i zauważenia tej postaci, która gdzieś tam przeplatała się w naszym archiwum, tutaj w naszej historii. Mamy również o niej informacje w naszym muzeum, ale nigdy bliżej się jej nie przyjrzeliśmy. I książka była powodem tego, że postanowiliśmy, przyszła taka myśl właśnie, żeby coś więcej o niej opowiedzieć i opowiedzieć tutaj naszym mieszkańcom o tej niezwykłej bohaterce, bo okazuje się, że była nie tylko silną i wspaniałą kobietą, harcmistrzynią, ale też wspaniałą pedagogzką, nauczycielką. No i ta tematyka obozowa, osoby wywodzące się też z rodziny patriotycznej. Tutaj w samej Wielopolszczyźnie przecież mamy te tradycje bardzo bogate. Patronem naszych szkół są wybitne też postaci. Mamy panią profesor Lachman, pseudonim Kora, mamy Ludwika Marszałka Zbroje, mamy szkołę imienia Sybiraków, więc te patriotyczne odniesienia są bardzo dla nas ważne. Również na naszym terenie działa drużyna harcerska Bardo w szkole podstawowej imienia profesor Maryi Lachman, więc też ta postać, szczególnie tutaj Józefy, była w kręgu naszych zainteresowań, by przybliżyć ją tutaj naszej społeczności. Więc kiedy pojawiła się książka, pojawiła się też myśl, by zorganizować właśnie w Dniu Polskiej Harcerki takie spotkanie. Spotkanie autorek książek o Józefie, bo okazało się, że wyszły 2 książki o obozie w Ravensbrück, o harcerka z Ravensbrück i Józefa Kantor Eweliny Małachowskiej, a także został nakręcony przez Telewizję Polską Polonię film pod tytułem Mury. Stąd zaproszenie, zadzwoniłam do i jednej, i drugiej autorki, do pani Anny Kwiatkowskiej-Biedy i pani Eweliny Małachowskiej. One podchwyciły temat, były zaskoczone, ale też bardzo poruszone i bardzo chętnie się tutaj zgodziły, że przyjadą do Wielopola, opowiedzą o tej historii i o samych książkach, ale też dokonamy projekcji właśnie filmu Mury. Na to spotkanie również zaprosiliśmy Zdzisława Kantora, krewniaka Józefy Kantor. Całe wydarzenie rozpoczęliśmy od wykładu pani Eweliny Małachowskiej o obozie właśnie w Ravensbrück. Pani Ewelina opowiedziała 8 klasom wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy o tej trudnej historii obozowej, o kobietach tam więzionych. To była niezwykle poruszająca lekcja historii, która jest wpisana w program szkolny.
Nazywam się Ewelina Małachowska, jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w oddziale w Katowicach i zajmuję się edukacją i w ramach tej edukacji przede wszystkim Ravensbrück.
Ta historia kobiet Ravensbrück, bo to obóz kobiecy przecież, i w tym wszystkim Józefa Kantor. Jak to wyglądało?
Ciężko. Obóz był tak naprawdę piekłem na ziemi. Kiedy dotarła do niego Józefa, a właściwie w momencie, kiedy usłyszała, że z więzienia w Tarnowie będzie przetransportowana do Ravensbrück, to tak naprawdę dla niej to była tabula rasa. Mniej więcej gdzieś tam już były informacje o obozach koncentracyjnych, jak to wygląda, natomiast nie znała Ravensbrück. Natomiast kiedy wychodziła z celi, to jedna z jej koleżanek z celi powiedziała: tobie będzie prościej, tobie będzie łatwiej, bo ciebie wychowało harcerstwo. Przepraszam, ale... Kiedy Józefa trafiła do obozu w Ravensbrück, przeszła taką samą procedurę jak wszystkie dziewczyny, tak? Czyli najpierw golono im głowy, wszystkie przepadano ginekologicznie, dostały numer, no i trafiały na kwarantannę. I ta kwarantanna to był taki bardzo ciężki czas dla Józefy, dlatego że Józefa lubiła aktywność. A to był czas potwornej bezczynności, gdzie ona po prostu siedziała i nie wolno im było za bardzo ze sobą rozmawiać, nie wolno im było kontaktować się z resztą obozu. Ona tylko mogła siedzieć i patrzeć, obserwować to, co się dzieje, i nie potrafiła uwierzyć, co to w ogóle jest, tak? Bo im się wszystkim wydawało, że dziewczyny, które są w obozie, po prostu wyglądają tak samo. Mają ogolone głowy, to są takie przykurczone postacie, które mają pusty wzrok. I to powodowało, że Józefa już wtedy dostrzegała, że trzeba zrobić coś, żeby po prostu móc jakoś to przeżyć. I ten pomysł stworzenia murów kiełkował w niej. Natomiast trochę to wymagało czasu, takiego rozeznania. Jeszcze się okazało, że gdzieś tam spotkała te swoje koleżanki z harcerstwa i faktycznie obserwując to, jak zachowują się współwięźniarki, potrafiła wytypować, która była w harcerstwie. Bo tutaj chodziło o sposób zachowania, o sposób prowadzenia rozmowy, o to, co nuciły dziewczyny pod nosem, kiedy pracowały. Tak? Że to są takie rzeczy znane tylko z harcerstwa.
To, że Józefa Kantor nie straciła ducha, że zachowała siłę wewnętrzną, która pozwoliła jej zorganizować też te kobiety w tym obozie, to było coś, co wykraczało i pewnie wykracza poza wyobrażenia o zachowaniu człowieka w tak ekstremalnej sytuacji.
To było wyjątkowe, bo Józefa była wyjątkowa. To jest raz. I nie tylko Józefa, dlatego że ona też trafiła na takie współwięźniarki, z którymi była w stanie pewne rzeczy zrobić. Bo w większości to były Polki, które były więźniarkami politycznymi. One wiedziały, za co tam siedzą. Oczywiście, kiedy potem przywożono więźniarki z Powstania Warszawskiego, często z łapanek, to jest już trochę inaczej. Ale kiedy trafiła tam Józefa, ona wiedziała, za co tam trafiła, tak? Za konspirację, za działalność w Armii Krajowej, za taki aktywny sprzeciw wobec okupanta. I ona trafiła na takie koleżanki w obozie, na takie swoje siostry obozowe, które miały bardzo podobną przeszłość. I to je bardzo jednoczyło i to powodowało, że one miały jakiś taki pomysł, taki hard ducha. Ja też tego nie potrafię zrozumieć. To po prostu było też jakieś inne pokolenie. To było pokolenie przede wszystkim działania. Nie siedzenia i nie załamywania rąk, tylko po prostu działania. I to było chyba takie najbardziej takie niezwykłe i je wyróżniające. I takiego działania też przemyślanego. Przecież ta drużyna harcerska to wszystko miało ręce i nogi. To był przemyślany plan. To trudno mówić, żeby to było jakoś spisane. One nawet nie miały kartki papieru, żeby to spisać. Ale to wszystko było przemyślane. One się spotykały najpierw w takim mniejszym gronie i wyszukiwały harcerki. I w tym momencie tworzyły pierwszy zastęp, drugi zastęp, trzeci zastęp. No i finalnie wiemy, że było ich 102 dziewczyny. Konspiracja. Dziewczyny po prostu były nauczone konspiracji. Ja sobie tego też nie potrafię wyobrazić. Natomiast z opowieści dziewczyn wynika, że one często spotykały się gdzieś na trzeciaku, czyli na tym najwyższym poziomie prycz. I tam po cichu, szeptem przekazywały sobie jakieś informacje. Dziewczyny też były nauczone przekazywania sobie tak informacji, żeby nikt się nie zorientował. Nawet koleżanki, z którymi one na przykład spały na pryczy, a nie były w harcerstwie, to żeby było pełna konspiracja, bo wiadomo było, że to wszystko grozi karą śmierci, tak, wyrokiem śmierci. Więc to, że one zorganizowały na przykład moment składania przysięgi, to, że one potrafiły zorganizować podchody, że tam dziewczyny na przykład zdobywały kolejne zdolności harcerskie, To jest dla mnie niewyobrażalne, a one to robiły. I robiły to w taki sposób, że to naprawdę miało ręce i nogi, nikt się nie zorientował. Ta drużyna nigdy nie została wykryta. A naprawdę sposobów na wykrycie było mnóstwo, a one sobie z tym poradziły. 102 harcerki były takimi aktywnymi harcerkami murów. Były w tej drużynie starszych harcerek mury. Być może w samym obozie harcerek było więcej. Natomiast też pamiętajmy, że więźniarki też się często wymieniały, dlatego że część ginęła, część umierała. Były przewożone do innych podobozów, pracowały w różnych zakładach, więc też trudno było tutaj mówić o jakimś takiej stałości. Też dziewczyny na przykład musiały mierzyć się z tym, że jednego dnia śpią w danym bloku, ale za chwilę każą im zebrać swoje manatki i idziesz do innego bloku, tam jest zupełnie nowe środowisko, znowu nikogo nie znasz. 27 narodowości, 27 różnych języków. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? One potrafiły.
Anna Kwiatkowska-Bieda, ja jestem dziennikarką TVP Polonia, harcerką, instruktorką i w 2022 roku zrobiłam film Mury dla TVP Polonia. Jest to film o jedynej takiej drużynie harcerskiej. Dlaczego jedynej? Dlatego, że jako jedyna funkcjonowała w obozie koncentracyjnym. W czasie II wojny światowej oczywiście była to drużyna konspiracyjna. W czasie II wojny światowej do obozów koncentracyjnych trafiło bardzo wielu harcerzy. Nigdzie jednak nie powstała konspiracyjna drużyna, tylko w Ravensbrück. Ta drużyna powstała za sprawą Józefy Kantor, która była harcerką, instruktorką, drużynową, chówcową, oczywiście przed wojną. Nauczycielką została troszeczkę idąc w ślady swojego brata, z którym wspólnie na Śląsku uczyła dzieci polskiego, a także założyła drużynę harcerską. Józefa Kantor również ze swoim bratem rozprowadzała ulotki, rozprowadzała podziemną prasę już po wybuchu wojny. I za to została aresztowana i za to została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Pojechała jednym z pierwszych transportów, które tak naprawdę Niemcy nazywali te transporty Duch i Mrok. Duch i Mrok dlatego, że te dziewczyny miały zginąć. One nie miały wyroków śmierci, ale było wiadomo, że tego obozu mają nie przeżyć. Rzeczywistość obozowa, z którą zderzyły się wtedy, kiedy trafiły do Ravensbrück, była przerażająca, bo niemiecki aparat terroru postanowił je przede wszystkim obedrzeć z tego, co jest istotą człowieczeństwa. Z nazwiska, z imienia, zamiast tego stały się numerami. Ogolono im włosy, co dla dziewczyn w owym czasie było czymś strasznym. Dostały pasiaki. To był jeszcze ten transport, który dostał pasiaki, bo później były to cywilne ubrania odebrane innym więźniarkom z takim wielkim krzyżem na plecach. A Józefa Kantor wtedy pomyślała, że możecie mi zabrać wszystko, ale człowieczeństwa mi nie zabierzecie. I zrobiła to, co umiała najlepiej. Postanowiła podzielić się z innymi zapałem, tym, co jest istotą harcerstwa. Pomogło jej w tym to, że zarówno w więzieniu w Tarnowie, w którym czekała na transport, jak również w czasie tego transportu i później po przyjechaniu do Ravensbrück spotkała harcerki, które znała ze zjazdów chorągwi śląskiej, ale znała je też ze zlotu harcerstwa polskiego, który odbywał się w Spale, jubileuszowy zlot harcerstwa polskiego, gdzie obok siebie dziewczyny, które później spotkały się w Ravensbrück, miały podobozy. One to wszystko czuły i postanowiły, że się nie dadzą. Że się nie dadzą właśnie w ten sposób, że ich oporem będzie to, czego im nie było wolno robić. Bo czego nie było wolno robić więźniarkom? Przede wszystkim pomagać innym więźniarkom. Przede wszystkim zauważać te inne więźniarki. Nie wolno było człowiekowi nadawać rangi człowieczeństwa. I dziewczyny postanowiły to przełamać, ale jednocześnie postanowiły stworzyć ramy organizacyjne. Dlaczego? Dlatego, że to przypominało normalność. To było normalne. To było tym, co one znały sprzed wojny. One robiły zbiórki harcerskie. One robiły biegi harcerskie. Zadania w czasie tych biegów harcerskich później pomagały im w obozie przetrwać. Bo na przykład dzięki temu poznawały topografię obozu. Wszystko musiało się odbywać w ścisłej konspiracji oczywiście. One dzięki temu poznawały inne więźniarki. A jak harcerki trafiały do drużyny Muru? No właśnie w taki sposób, że druhny obserwowały swoje współwięźniarki. Były takie, które nuciły harcerską dolę. Były takie, które pomagały innym. Były takie, które na przykład nosiły ciężkie gary z kawą o poranku za starsze i schorowane więźniarki. I bardzo często okazywało się, że to są przedwojenne harcerki. I w moim filmie opowiadam właśnie o tej drużynie. Opowiadam o tym, jak to było. Robiąc ten film i pisząc książkę o drużynie Mury, miałam jeden ogromny problem. Te wszystkie druhny już nie żyły. Jak więc o nich opowiedzieć? W filmie opowiadają o nich ich najbliżsi, ich dzieci, ci, którzy się z nimi spotykali. Ale w filmie opowiadają o nich też ci, których one zaraziły właśnie tym, co w harcerstwie jest najpiękniejsze, braterstwem i pasją, czyli harcerze. Drużyna Mury nie tylko była jedyną taką drużyną w obozie koncentracyjnym. Drużyna Mury była też jedyną drużyną, która przetrwała aż do chwili śmierci ostatniej z druhen. One do końca życia trzymały się razem. Przez całą wojnę, przez później pobyt w Szwecji, bo one za sprawą Czerwonego Krzyża dostały się do Szwecji, wróciły z tej Szwecji do Polski i później w Polsce, mimo różnych losów, jakie te dziewczyny miały, niektóre były prześladowane, inne dla odmiany wpisały się w nową rzeczywistość, ale zawsze trzymały się razem, zawsze sobie pomagały. I w latach 70., kiedy minął odpowiedni czas, bo to chyba o to chodziło, że musiał minąć odpowiedni czas, zaczęły spotykać się z harcerzami, z dzieciakami, którym nie opowiadały o tragedii obozu, bo to nie o to chodzi. Mnie urzekły wspomnienia druhny z Chorągwi Łódzkiej, która organizowała spotkanie w Łodzi właśnie z harcerkami z Murów i ona się spodziewała zgorzkniałych, schorowanych starszych pań. Tymczasem przyjechały dziewczyny. No cóż z tego, że siwe, ale dziewczyny, które zarażały radością życia, które nie opowiadały o traumie obozowej, tylko opowiadały o braterstwie, śpiewały piosenki, chodziły w mundurkach harcerskich, bardzo to lubiły. Dlatego, że tak sobie myślę, ja sama jestem harcerką, że tak naprawdę to nie jest przeszłość, to nie jest organizacja, to jest sposób na życie.
W filmie są też fragmenty wspomnień Józefy Kantor.
Kiedy zastanawiałam się, jak mogę opowiedzieć o moich bohaterkach, których już nie ma, stwierdziłam, że oddam im głos. One po wojnie napisały bardzo wiele wspomnień i pamiętników. Między innymi takie wspomnienia spisała druhna Józefa Kantor. I w filmie to właśnie Józefa Kantor, Władysława Sikora, Anna Burdówna i wiele, wiele innych harcerek, które po wojnie wspominały Ravensbrück, są narratorkami. I to jest chyba najważniejsze, że tym kobietom, którym starano się odebrać wszystko, przede wszystkim prawo głosu, mogłam oddać głos. Józefa Kantor w chwili wybuchu wojny miała 43 lata. Była już osobą dojrzałą, osobą bardzo doświadczoną. I tak naprawdę drużyna Mury bez niej by nie powstała, dlatego że po tym pierwszym szoku, kiedy one trafiły do tej nieludzkiej machiny obozu koncentracyjnego, to tak naprawdę nie myślały o drużynie harcerskiej. To raczej był koszmarny smutek, to był brak chęci do życia. Tym bardziej, że one trafiły na kwarantannę na cały miesiąc, były zamknięte, nie miały z nikim kontaktu, nie wolno im było się odzywać. I Józefa Kantor to pięknie opisuje, że jej w głowie zaczęła kwitnąć myśl, żeby właśnie założyć drużynę harcerską, żeby się nie dać. I to ona opowiedziała o tym w łaźni swoim koleżankom, z którymi przed wojną współpracowała w Chorągwi Śląskiej, a z którymi razem trafiła do Ravensbrück tym pierwszym transportem z Tarnowa.
Ten film pokazuje świadectwo siły, wiary.
W moim filmie przede wszystkim chciałam oddać głos tym harcerkom, żeby one opowiedziały swoją historię i żeby te ich wspomnienia, które spisały, nie trafiły na zakurzone półki. Ale przede wszystkim dla mnie to była też niezwykła przygoda. Książkę, która poprzedziła film, pisałam w czasie pandemii, kiedy wszyscy byliśmy przybici, przytłoczeni. Na pewno Państwo pamiętacie te straszliwe narzekania, jak nam jest źle. A ja wtedy siedziałam i zastanawiałam się, jak mam opisać scenę, w której dwie harcerki tuż przed rozwiązaniem obozu idą ulicą obozową, bo tam były takie ulice wysypane czarnym żwirem i spadają na nie płatki pyłu. I one wiedzą, że być może są to szczątki ich koleżanki, która została rozstrzelana. I jest to coś przerażającego. Znaczy, ja sobie wtedy pomyślałam, jak ja mogę w ciepłym domu, w ciepłym pokoju narzekać na to, że co, że mnie zamknęli w cieplarnianych warunkach? Ja się starałam opowiedzieć o tym, że te kobiety miały w sobie radość życia, którą chciałabym bardzo, żebyście Państwo w sobie też odszukali, pamiętając o nich, żeby każdy z nas potrafił to zrobić. Bo skoro one mogły i były z tym szczęśliwe, bo przecież to, że one założyły tą drużynę, pozwoliło im przetrwać. To im dało siłę. Właśnie to, że na chwilę się mogły oderwać od tej koszmarnej rzeczywistości. I tak naprawdę właśnie o tym chciałam opowiedzieć w tym filmie. To nie jest pomnik, to nie jest taka opowieść o starszych paniach, które zrobiły coś wielkiego. To jest opowieść o żywych dziewczynach, które były pełne radości życia, przyjaźni, empatii, tego wszystkiego, co nasze życie może uczynić odrobinę lepszym. Pomysł, żeby opowiedzieć historię drużyny Mury, narodził się w Muzeum Harcerstwa, z którym w pewnym sensie się bardzo przyjaźnie, jako była instruktorka harcerstwa. Kasia Traczyk, która w owym czasie była dyrektorem Muzeum Harcerstwa, kiedyś mi powiedziała: Ania, tak naprawdę to na to stulecie ja bym tak strasznie chciała, żeby opowiedzieć historię Murów. I ja sobie uświadomiłam, że ja mało wiem o tej historii. Wybrałam się więc do Muzeum Harcerstwa, które mieści się przy Kwaterze Głównej w Warszawie, i poprosiłam, żeby mi druhny dały wszystko, co mają o murach. I dostałam takie trzy wielkie pudła, które już wiedziałam, że nie były otwierane od lat. Dokładnie odkąd pani Władysława Sikora po swojej śmierci przekazała, znaczy rodzina pani Władysławy Sikory po jej śmierci przekazała całe archiwum murów do Muzeum Harcerstwa. I jestem pewna, że nikt tych pudeł przede mną nie dotykał. I ja po prostu usiadłam i zaczęłam te pudła porządkować. Zaczęłam sprawdzać, co tam jest, a były tam prawdziwe skarby, bo tam były listy, tam były kroniki, powojenne kroniki drużyny Mury, tam były rękopisy ich wspomnień, tam była cała masa opowieści o poszczególnych harcerkach, ale też o całej drużynie. I tak naprawdę najpierw miał być film. Ale jak to bywa w życiu, nie udało się tego filmu zrobić z powodu braku środków. Pewnie Państwo znacie tą opowieść. A potem nastała pandemia i ja postanowiłam napisać książkę. Ponieważ nie mogłam zostawić tych dziewczyn i tych trzech pudeł ze skarbami, tak żeby one sobie wróciły na półkę i znowu się kurzyły. I tak powstała książka. I jak ta książka powstała i trafiła do osób, które decydowały też o robieniu filmów, to wreszcie dostałam zgodę na zrobienie filmu. I to też jest taka lekcja, żeby się nie poddawać. Że po prostu, tak jak te druhny, robić swoje. A wtedy, jak to mawiał Baden Powell, zostawiamy świat odrobinę lepszym. I wtedy powstała książka Harcerki z Ravensbrück.
Nauczycielka, harcmistrzyni, a w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück przywódczyni, siła,
nawet w pewnym sensie ksiądz, w cudzysłowie oczywiście dużym, bo niosła posługę religijną. Nawet są takie informacje mówiące o tym, że doprowadziła z koleżankami wspólnie nawet do Komunii Świętej prawdziwymi jakimiś skrawkami komunikantów, które udało się tam do Ravensbrück przemycić. Także generalnie ciotka była, zresztą nie przypadkiem Paweł VI wręczył jej order za zasługi dla Kościoła i ona właśnie też na tym polu miała sporo do powiedzenia.
Józefa Kantor i Tadeusz Kantor. Powiedział pan, że dla Tadeusza Kantora była to ważna osoba.
No, póki mogła i póki Tadeusz nie wydoroślał, nie zrobił się samodzielny, to tak jak mówiłem, starała się zastępować brakującego ojca. I Tadeusz był człowiekiem, który jakoś szczególnie był zapatrzony w matkę, co może być oczywistą rzeczą w sytuacji, kiedy ojciec jest takim dosyć mglistym wspomnieniem, bo nawet jak rozmawiałem z nim kiedyś, mówi, to wiesz, to ja ojca pamiętam, podjeżdżał jakiś samochód pod parafię, wchodził sprężystym krokiem mężczyzna w mundurze, to ja tak na wysokości butów go widziałem, kolan. Rozmawiali z matką, rozmawiali czasami bardzo w taki sposób gwałtowny. No i przeważnie na tym się kończyło. Ojciec wracał. Myśmy potem doszli do wniosku z Tadeuszem, badając tam kwestie tych relacji, że, zresztą to też potwierdzają jakieś historyczne opracowania, że Kantor nie chciał wrócić do Wielopola, a matka nie chciała jego opuścić. No i efekt tego ostatecznego rozejścia się małżonków, których nigdy formalnie nie nastąpił. Natomiast to, że nie byli ze sobą, to było między innymi to, że on chciał się realizować na Śląsku, bo tam robił karierę, a powrót tutaj do Wielopola byłby to przekreślił. Ona z drugiej strony pewno z dużą rezerwą patrzyła na takie przenosiny, jednak była to całkiem nowa przestrzeń, którą gdzieś tam Rzeczpospolita zagospodarowywała. No i tak się jakoś to stało, że się rozstali. No i gdzieś tam między tym właśnie była ta ciotka, łącznik Tarnowski w cudzysłowie, bo to ona miała dużo do czynienia z Mirskim, czyli z ojcem Tadeusza, a z drugiej strony ona bardziej była jeszcze powiązana z Tarnowszczyzną, tutaj zresztą wróciła, uciekając z tego Śląska, kiedy zaczynała się II wojna światowa. To oczywiście wiązało się z tym, że już była na, podobnie zresztą jak Marian Kantor-Mirski, na listach proskrypcyjnych gestapo, które deptało im po piętach. Oboje trafili do obozów. Józka przetrwała, natomiast Marian Kantor-Mirski zginął w Auschwitz. No ale cóż, takie losy.
Józefa Kantor, ktoś, kto także dla otoczenia tego pozarodzinnego był ważny. Ona jako nauczycielka starała się propagować wiedzę historyczną, patriotyzm także podtrzymywać czy budzić.
To było naturalne, chociażby ze względu na drogę, jaką obrała. To, że pojawia się na Śląsku i zaczyna krzewić to szkolnictwo. Ja miałem okazję spotkać całkiem niedawno jej uczennicę, które do dzisiaj wspominają ją jako taką osobę, która była bardzo tolerancyjna, potrafiła pochylić się nad każdym uczniem i zawsze powtarzała, że jeżeli dziecko nie daje rady, nie odnosi sukcesu w szkole, to nie jest wina tego dziecka, to jest wina nauczyciela, który jest słaby. Ona nie pozwalała sobie na taką słabość, bez względu na to, czy była harcerką, czy była nauczycielką. Jak się w coś organizacyjnie włączyła, to musiało być zrobione na najwyższym poziomie. Nawet jak już była 80-letnią starszą panią, miała taki pomysł, że chce zbierać te swoje koleżanki z tych trudnych czasów, czasów obozu i na przykład organizować dla nich pielgrzymki. I to nie były pielgrzymki do któregoś z krajowych sanktuarium, tylko to musiało być Lourdes, to musiały być te miejsca, które są sławne na świecie. I to nawet nie chodziło o to, żeby to miało taki wymiar szczególnie religijny, bo oczywiście to miało, jak każda pielgrzymka, ale ona chciała, żeby te dziewczyny, te koleżanki, już wtedy starsze panie, żeby miały takie poczucie, że to, co wycierpiały, teraz rekompensuje się im tym wspólnym byciem, wyjazdami, i to było bardzo mocno przez nie potem akcentowane, bo Józka doczekała się wniosku beatyfikacyjnego, który czeka gdzieś tam w swojej kolejce. W każdym razie taki wniosek koleżanki również złożyły. Czy zostanie świętą, to już, że tak powiem, nie nam wyrokować.
Była to audycja Nauczycielka i Harcmistrzyni. Wspomnienie o Józefie Kantor. Dziękuję Państwu za uwagę. Iwona Piętak, do usłyszenia. Thank you.